Ślady na piasku.
Sylwia Sułkowska, witam serdecznie. Ojciec Eryk Katulski z prowincji Świętego Franciszka z Asyżu w Poznaniu od 12 lat pracuje w Boliwii. Pierwszą jego parafią była Cochabamba, potem była Tarata. Obecnie ojciec Eryk mieszka w Chipiriri w prowincji Chiapare. Tam wraz z włoskim franciszkaninem obejmują swoją duszpasterską troską rozległą parafię liczącą około 20 tysięcy wiernych.
Chipiriri jest dużą parafią, wielką parafią. Wielką w sensie terytorialnym, bo jedna część tej parafii, można tak powiedzieć w skrócie, to jest teren, gdzie możemy dojechać samochodem. Najdalsza wioska, najbardziej oddalona, to jest gdzieś około 70 km. To jest taka jedna rzeczywistość. I tutaj mieszkają inni ludzie. Tutaj mieszkają ludzie, którzy tutaj przybyli z gór w konkretnym celu, uprawiać kokę. To jest jedna rzeczywistość. Jedni ludzie. Oni mają swoje tradycje i tak dalej. Natomiast ta druga rzeczywistość to są ludzie, którzy mieszkają na rzekach, których przodkowie pochodzą z redukcji jezuickich. I ci ludzie są w zupełności inni. Nie tylko ze względu na to, że oni mówią innym językiem. Ci tutaj mówią, oprócz hiszpańskiego, mówią kechua. Tamci mówią yurakare, albo najwięcej jest tych, którzy mówią trinitario. I dlatego też tak trudno by było ująć tę parafię Chipiriri jako taki jeden schemat. No nie można, bo gdzie się wdepnie, można tak powiedzieć, to się dotyka innych rzeczywistości, innych ludzi. Tutaj trzeba inaczej wszystko robić i tutaj ci ludzie mają inną tradycję, jeśli chodzi nawet o odpust, tak zwaną fiestę ich. Oni tam fiestę, ten odpust przeżywają w zupełności inaczej, kompletnie inaczej. Natomiast kiedy się je płynie po rzece do tych ludzi, do tych, którzy są z plemiona Yurakare albo Trinitario, przede wszystkim Trinitario, ich sposób przeżywania tej fiesty, odpustu Pana Boga w ogóle, spotkanie się z Panem Bogiem jest inny, mimo że ci tutaj są bogatsi w sensie materialnym, tamci są bogatsi w sensie duchowym. Chociażby jeśli chodzi o różnice te rzeczywistości tam, to znaczy na rzekach i tutaj, wokół misji, no to taka podstawowa różnica, że tam wiara jest o wiele czystsza. Tam nie ma takiego synkretyzmu. Tutaj jest wszystko pomieszane troszeczkę. To znaczy ci ludzie gór, oni mają swoje naleciałości, oni mają swoje jakieś zwyczaje, które przynieśli z gór. I te zwyczaje, one często dominują i ograniczają ich. Nie pozwalają otworzyć ich serca dla Pana Boga. Czarownicy, których mają, nie? To istnieje do dzisiaj tutaj jeszcze. To jest jakiś tam zabobony. Natomiast ci ludzie tam na rzekach, raczej tam nie istnieją jakieś takie zabobony, które by mogły dominować nad nimi. Oni żyją tam po prostu zgodnie z naturą. Żyją w tym świecie, który Pan Bóg im dał. I nawet taka rzeczywistość, że oni nie łowią więcej niż potrzebują. Natomiast tutaj pewnie gdyby mieli okazję, to by złowili 3 razy więcej albo 1000 razy więcej niż tego, co potrzebują. Czyli w miarę jedzenia apetyt rośnie, można powiedzieć. I to sprawia, że no, to podejście do tych ludzi no, jest zupełnie inne i tych ludzi podejście do nas też jest zupełnie inne, nie?
Pływając po dorzeczach Amazonki.
Tutaj w parafii tak do końca nie wiemy, ilu mieszka, no ale myślę, że mieszka około jakieś 15-20 tysięcy w tej parafii jest. Tam na rzece ci ludzie mogą nas widzieć w niektórych wioskach tylko raz w roku. No nie da rady po prostu, jeżeli wioska jest oddalona 280 km, żeby jechać do tej wioski co niedzielę. No fizycznie człowiek nie jest zdolny, mając tutaj jeszcze te wioski, które są obok, gdzie dojeżdżamy samochodem. Więc my tutaj wypływamy stąd, z portu, tak zwanego portu, nie myśleć za dużo słowo, port Świętego Franciszka. To się nazywa port Świętego Franciszka, ale to jest taka wioseczka, w której kończy się droga i zaczyna się jakaś część rzeki. Wpływamy w jakąś część rzeki. Tam rozpoczyna się wszystko zawsze dla nas i stamtąd płyniemy. w zależności jakim sprzętem się płynie. Jak się płynie jakąś taką łodzią, która pomieści może więcej towaru, to wtedy płyniemy 2 dni, 3 dni. Natomiast jeśli płyniemy ślizgaczem, to wtedy można nawet 1,5 dnia dopłynąć. O wiele większa prędkość.
Znajdujemy się na rzece Chipiriri. Słychać doskonale odgłos silnika. Na trasie tej rzeki leży dużo wiosek?
No bardzo dużo. Tutaj bardzo dużo ludzi mieszka, którzy potrzebują Pana Jezusa i potrzebują wszystkich, którzy chcą im pomóc.
Do ilu wiosek dopływa ojciec tą rzeką?
No ja dopływam tą rzeką może nie do wielu, bo to jest gdzieś może 6-7, ale ta rzeka prowadzi do innych rzek, do rzeki Zyboro, después do Icioa, a więc można już tą rzeką później płynąć jeszcze do wielu innych wiosek.
Teraz jest pora sucha, więc ta rzeka jest dosyć płytka. Trzeba chyba wtedy bardzo uważać, jak się płynie.
No teraz trzeba uważać na wiele rzeczy, na korzenie. Teraz trzeba uważać na piasek, na płytkie miejsca. Ale później to wszystko przestaje istnieć. Później jest tylko jedna wielka rzeka, nic więcej.
Każda wioska ma swoją charakterystykę, swoją różnicę. Są wioski, do których się tylko dopływa łodzią bezproblemowo. Po 200 kilometrach jest wioska i cześć, i się zsiada. Są wioski, na przykład São Paulo jest taka wioska, gdzie dopływa się łodzią, trzeba przenosić swoje rzeczy i tam oni wypływają i jest jakby część rzeki, która została odcięta. I tam już mieszkają ludzie, oni przypływają po nas i to jest też inne. Jest na przykład taka miejscowość San Antonio, gdzie przepływamy przez wiele innych rzeczek malutkich. Oni muszą po nas wypłynąć, bo każdego roku praktycznie zmienia się sposób dopłynięcia do nich. Jest taka miejscowość na przykład Trinidad Sito, gdzie płyniemy na przykład 180 km łodzią. Później przesiadamy się na inną łódkę, taką o wiele mniejszą, pożyczamy ją, płyniemy taką rzeczułką malutką i tam oni znowu na nas czekają, przesiadamy się na konia i jedziemy na koniu 2 godziny i znowu trzeba zsiąść z konia, bo jest jakaś rzeczułka. Oni nas przewożą jakimś czółnem, konie przepływają w pław i my dopływamy do tej wioski i tam to znowu jest inna rzeczywistość. Także każda wioska to są przygody, każda wioska to są, no są inni ludzie, to każda wioska no to jest inna rzeczywistość i właściwie nie można tak sobie zaplanować i wiedzieć, co mnie czeka. No muszę być przygotowany na wszystko. Wypływając rano, przeważnie tak jest, że wypływamy rano około godziny 7, tam z portu Świętego Franciszka, my płyniemy do godziny gdzieś 17.30 i o godzinie 17.30 zaczynamy szukać już miejsca na nocleg. To jest różnie. Jeżeli wioska jest gdzieś blisko, no to notujemy po prostu jakiejś wiosce, jakiejkolwiek wiosce. Jeśli nie ma wioski, no to szukamy plaży. I wtedy na tej plaży jakieś tam, jeżeli to jest pora sucha, to jest super, idealnie. No to tylko dziękować Panu Bogu, to się znajdzie takich plaży dużo. Natomiast jeżeli jest pora deszczowa, no to zaczyna się cały cyrk, można powiedzieć, cały problem szukania tej plaży i trzeba tutaj liczyć się z tym, że może być plaża, ale jeżeli ona nie jest jakieś 3 metry wyżej albo nie jest sucha, no to w nocy może gdzieś w górach przybrać i woda może, jeżeli się jest blisko gór jeszcze stosunkowo, no to może przybrać nawet 1 metr w ciągu nocy, podwyższyć się poziom i gdy będę miał jakiś namiot rozbity na plaży, na niższym poziomie, to może mnie zgarnąć razem z wszystkim tym, co mam. No, ale jakoś na razie, dziękuję Bogu, nigdy mi nie zgarnęło. Chociaż już różne przygody z wodą żeśmy mieli, jak był potężny deszcz, była wichura, to nawet namiot chciało nam porwać, bo każdy z nas, ci, którzy płyniemy, śpi w swoim namiocie, więc chciało porwać namiot. To już nie raz tam, że zalewało namiot, to tam normalnie, że się budził człowiek w deszczu, materac był podmoknięty. To jest taka normalna rzeczywistość, tam nie ma co się dziwić. Było tak, że materac, że namiot cały się przechylił. No ale to trzeba się liczyć z wszystkimi tymi sytuacjami. My nocujemy na tych plażach, a później plaża jest jakby takim przystankiem i dalej się płynie do wioski.
Wioski ukryte w dżungli.
Każda wioska, ona ma swój charakter, taki bardzo indywidualny. Ten charakter, to piętno wyciskają ludzie, którzy tam mieszkają. Jeżeli są ludzie ze szczepu Jura Carré, no to tam jest troszeczkę inaczej, bo oni mają inną strukturę, oni nie są tak bardzo zewangelizowani, oni nie mają tylu tradycji chrześcijańskich. Są ludzie, którzy wierzą, są prości ludzie na swój sposób, ale tradycji nie ma za dużo. Natomiast jeżeli to jest wioska, w której mieszkają Trinitarios, tam jest bardzo dużo tradycji i to są piękne tradycje. Wpływając do wioski, oni nas witają. To jest taki rytuał każdej wioski. Oni wychodzą na brzeg, wychodzą tak zwani macieteros, czyli ludzie, którzy mają na głowie pióropusze i w rękach takie maczety zrobione z drewna. Oni wychodzą, wchodzimy do wioski, obchodzimy wioskę. Wioska przeważnie ma formę kwadratu, budynki są wokół placu. Obchodzimy ten plac 2-3 razy, później wchodzimy do kaplicy, bo każda wioska też ma swoją kaplicę, którą ci ludzie sami sobie wybudowali. To nie jest jakaś kaplica, która jest pokryta może jakimiś tam super dachówkami. To jest kaplica pokryta trzciną, może pełna dziur, bo to jest zrobione z jakichś listewek, odpadów drewna. Ale tutaj dobrze, że te dziury są, bo to jest tropik, to jest gorączka. Gdyby to była jakaś kaplica zrobiona z cegły, no to była tragedia, bo tam ani jeden wieżczyk pewnie by nie przeleciał. Dlatego, że to jest taka kaplica, nie inna, no to jest super. I oni się spotykają z nami, my się spotykamy z nimi, ale my raczej wchodzimy w rytm życia ich. Oni się troszeczkę podporządkowują pod nasz rytm, w sensie mszy świętej, w sensie różańca. Natomiast my się też podporządkowujemy w ich rytm. Oni mają swój rytm, czyli oni prowadzą modlitwy. My tylko dołączamy się do tych modlitw. Oni prowadzą nowennę, bo oni mają nowennę. Ta wioska ma swoją nowennę, więc oni prowadzą tą nowennę. Ta wizyta odbywa się raz na rok albo 2 razy w roku. Wtedy my ogarniamy tą naszą służbą duszpasterską, można tak powiedzieć, wszystkich. Począwszy od dzieci, a skończywszy na tych, którzy już są przed Panem, czyli na tych, którzy są, ich ciała, ich zwłoki są na cmentarzu. I to modlitwą, nie tylko modlitwą, ogarniamy, więc dzieci przeważnie się płynie w dwójkę albo w trójkę. A więc dzielimy się wtedy i jedna osoba pomaga z katechistą, ma grupę dzieci malutkich. Druga ma grupę do bierzmowania, które już powinny być przygotowane tam przez katechistę. To nie jest tak, że ja przypływam do wioski i robię cud jakiś i w ciągu tygodnia ja ich przygotowuję. Nie, nie, oni mają być przygotowani, a ja im robię tylko taką powtórkę. I później po tej powtórce tygodniowej oni przystąpią do sakramentu bierzmowania. Też tam udzielamy sakramentu małżeństwa. Sakramentu pokuty, oni przychodzą i ten sakrament pokuty, mógłby ktoś się zdziwić, że to są ludzie ze wsi, ludzie, którzy no może nie mają za dużo kontaktu nawet z Panem Bogiem w tym sensie takim wiedzy, ale mają bardzo duże wyczucie i taką wrażliwość swojego sumienia, więc oni przychodzą przygotowani i to jest wszystkie właściwie sakramenty z tych możliwych, to jest chrzest, bierzmowanie, małżeństwo. I to często małżeństwo jakiejś grupy, 2, 3, 4, 5 par, one przystępują do sakramentu małżeństwa. Normalnie dzieci tak samo, to jest tam kilkanaścioro dzieci przystępuje do sakramentu chrztu, nie? Wchodzimy w tą rzeczywistość i to jest najpiękniejsze, że oni na nas czekają. I oni, kiedy wypływamy później, opuszczamy wioskę, pytają się, kiedy będziemy następnym razem. W tych wioskach to jest też ciekawe, mimo że no, my nie mamy możliwości być z nimi więcej, częściej. Ci ludzie, oni raczej mają życie pełne Boga. kiedy wyjeżdżam w taki teren, łączę często dwie wioski, trzy wioski. Wtedy jadąc na 3 tygodnie, no to się zostawia tutaj parafię. I to jest takie przykre, że w tej części parafii, której jest misja, to jest taka o wiele trudniejsza orka niż w tej części parafii, do której jeździmy, do której pływamy. W tej części parafii, gdzie mieszkamy, ta rzeczywistość uprawy koki sprawia, że ci ludzie często o Panu Bogu nie mają czasu myśleć. My ich nie zostawiamy, ale zostają w pewnym sensie tutaj z siostrami, bo siostry są tutaj jeszcze, siostry dominikanki. I wtedy płyniemy tam do tej drugiej rzeczywistości, do tych innych ludzi i tam wśród tych ludzi już no, żyjemy, mieszkamy, jemy z nimi.
Święte drzewo Inków.
Koka to nie jest kokaina. Liść koki to jest jakby liść, powiedzmy, mięty, tylko że no, do pewnego czasu, kiedy ludzie nie wiedzieli o tym, że ten liść koki ma właściwości takie, jakie ma, no to ten liść dla tych ludzi, którzy mieszkali na tych ziemiach, to był święty liść koki. On ma właściwości lecznicze, bo ta koka, ona pomaga, jeśli chodzi o trawienie, jeśli chodzi o obniżenie poziomu ciśnienia krwi. Także ma wiele właściwości, które są dobre, pozytywne. Tę kokę jeszcze 50-60 lat temu tutaj produkowali, uprawiali w Ciaparę, ale uprawiali, suszyli, prasowali i wysyłali do kopalń, tam gdzie do Potosi, do Oruro. Wysyłali dlaczego? Ona działa też na podobnej zasadzie jak może kawa, coś w rodzaju, że ona daje siłę. W wymiarze sztucznym to nie jest tak, że ona daje siłę, ale ona też powoduje, że człowiek nie czuje głodu. Żółcie koki, tu nie chodzi o to, że jakaś koka przerobiona. 50 może lat temu ta rzeczywistość się zmieniła, bo odkryto, że z tego liścia można zrobić narkotyk. I tym rozpoczął się początek końca jakby tego świętego liścia. On, ten święty liść przestał być świętym liściem. On zaczął być liściem, który przynosi śmierć. I to jest najbardziej przykre. I tutaj też nie ma co ich sądzić, bo oni nawet sami mówią, że dla nich ten liść albo koka jest źródłem przetrwania, utrzymania. Natomiast dla obcokrajowców, dla tych, którzy używają narkotyki, to jest powód ogłupienia. To też jest ciekawe, że tutaj w Ciaparę oni może produkują kokę, ale niewielu z nich jest uzależnionych i nie widać tutaj narkomanów. Czyli tutaj się sprawdza, to dla nich jest źródłem utrzymania ten liść koki. To jest przykre, że później niektórzy z tego liścia pewnie robią kokainę i też jest źródłem biznesu. I to jest jakby taki nowy materializm, inny materializm. Tak jak mamy materializm jakiś w Polsce, ludzie często się gubią, szukają, pracują od rana do wieczora i nie mają czasu dla rodziny. Tutaj też. Dla tego liścia pracują od poniedziałku do niedzieli, żeby ten liść mieć, żeby go zerwać. I tam Pan Bóg wtedy już przestaje być kimś pierwszorzędnym, kimś najważniejszym. Jest na pewno to problem tutaj w Boliwii. Jest to problem tutaj w tym regionie, gdzie ja mieszkam. No ale ja myślę, że ja tylko mogę mówić im o tym i uwrażliwiać na to, żeby nie dali sobie porwać serca. Oni nie myślą tak nawet chyba w tym pierwszym zderzeniu się z rzeczywistością o swoim życiu wiecznym. Oni myślą o życiu doczesnym i to życie doczesne ich często przygniata. Ta może nie taka bieda już teraz materialna, ale taka bieda duchowa sprawia, że no oni myślę, niektórzy nie wiedzą o tym, że potrzebują Boga. Że bez tego Boga ich życie, jak każdego z nas, po prostu traci sens. Misje chyba zaczynają się w sercu każdego z nas. To chyba jest tak, że no, trzeba myślę dawać całego siebie, ile można. My jesteśmy tymi, którzy pomagają, a tym, którzy daje wzrost, jest Pan Jezus. Być misjonarzem to najważniejsze, żeby właśnie służyć Panu Bogu, żeby dawać Mu swoje życie, żeby nawracać się, żeby zaczynać ciągle od nowa.
O swojej misyjnej pracy w Boliwii opowiadał ojciec Eryk Katulski z prowincji świętego Franciszka z Asyżu w Poznaniu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Słukowska.